Witam Państwa serdecznie, Iwona Kosior przed mikrofonem. To jest audycja Cisza w Eterze, tradycyjnie jak co czwartek po godzinie 22. Dzisiaj audycję realizuje dla Państwa Piotr Wierzchoń. Audycja wyjątkowo, chociaż wolałabym, żeby jednak to nie był wyjątek, ale po serii audycji dotyczących sytuacji związanej z wojną w Ukrainie, dzisiaj trochę zmieniamy temat i odchodzimy od tego tematu, chociaż co prawda kwestia, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, zwłaszcza w obliczu geopolityki, gospodarki i tego, jak bardzo Rosja atakująca Ukrainę namieszała w tym naszym spokojnym, wydawać by się mogło, usystematyzowanym świecie, na przykład dostaw energii czy surowców, jak bardzo wpływa na ten temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Temat, który przyznam szczerze, że już od jakiegoś czasu chodził mi po głowie i chciałam przygotować właśnie taką rozmowę, nie tylko w kontekście trwającej obecnie wojny i pojawiających się pytań, jak uniezależnić się od energii z Rosji, ale także jak uniezależnić się od energii, która jest szkodliwa dla środowiska. I tutaj takim wspólnym mianownikiem dla tych kwestii, które są bardzo popularne w ostatnim czasie, jest energia jądrowa, która wydawać by się mogło, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, wraca do łask. I o tym porozmawiam dzisiaj z naszym gościem, profesor Elżbietą Jartych z Katedry Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Lubelskiej. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Tytułem wstępu do naszej rozmowy myślę, że to, co powiedziałam na początku, już rozjaśnia, w jakim kierunku nasza rozmowa się potoczy i więcej tutaj dodawać nie trzeba. Na czym polega energia jądrowa? Tak zaczynając trochę od początku, dla tych osób, które przede wszystkim słysząc energię jądrową, elektrownia atomowa, mają przed oczami jedynie Czarnobyl i zagrożenie, a tak wcale nie jest.
Tak, oczywiście tak nie jest, ale trzeba jasno zaznaczyć, że energia jądrowa ma podwójne oblicze. Ma ten aspekt pozytywny, którym jest energetyka jądrowa, zastosowanie też promieniowania w medycynie nuklearnej. No i ten aspekt negatywny, czyli bomby i to zagrożenie bronią nuklearną. Ale zajmijmy się tym aspektem pozytywnym, chcąc wytłumaczyć, czym jest energia jądrowa, którą otrzymujemy w elektrowni jądrowej. Trzeba powiedzieć, że energia jest ukryta w materii. Wszyscy znają wzór Einsteina, E równa mc kwadrat. Energia i masa są wielkościami równoważnymi. I w elektrowni jądrowej takim zjawiskiem fizycznym, które stoi u podstaw energetyki jądrowej, jest rozszczepienie jądra atomowego. Podczas tego procesu jest uwalniana energia, bo każde jądro ma swoją energię wiązania i gdy się ono dzieli na fragmenty podczas rozszczepienia, to część tej energii wiązania jest uwolniona. Tu, żeby sobie wyobrazić, jak dużo jest tej energii, trzeba podać takie porównanie, że gdybyśmy spalili w kotle jądrowym 1 gram paliwa uranowego, dostarcza tyle samo energii, co 2500 ton węgla kamiennego w takim kotle, jaki pracuje w konwencjonalnej elektrowni. Tak więc tym podstawowym procesem jest rozszczepienie jądra atomu. Było to ważne odkrycie tuż przed II wojną światową i w tym czasie wiele grup naukowców prowadziło badania, używając neutrony do bombardowania, to się tak mówi fachowo w fizyce, tarczy uranowej. Więc w tym czasie pracowała też tak zwana grupa paryska, która sformułowała definicję masy krytycznej. Masa krytyczna jest to najmniejsza ilość substancji rozszczepialnej, na przykład właśnie uranu, którą należy zgromadzić, żeby otrzymać samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową. Czyli ważnym aspektem pracy reaktora jądrowego jest reakcja łańcuchowa. I w reaktorze jądrowym kontroluje się po prostu tę reakcję. Służą do tego specjalne pręty bezpieczeństwa, które absorbują nadmiarowe neutrony. A więc reaktor bezpiecznie pracuje, gdy ilość neutronów jest kontrolowana. Natomiast w bombie, która wybucha, ta reakcja rozwija się w nieskończoność, następuje uwolnienie energii w krótkim czasie, wybuch.
I tutaj tak, myślę, że dotykamy kwestii tego, czy w takim razie energia jądrowa jest bezpieczna, skoro możemy wykorzystać reakcje, o których pani wspomniała, do tego, żeby no właśnie zbudować bombę atomową, żeby pobudzić reakcję, tak jak to pani powiedziała, nieskończoną, co przyznam szczerze, że jest trochę niepokojące i działa bardzo mocno na wyobraźnię. Dobrze, skupmy się teraz na tej kwestii, bo jeszcze jest jedna rzecz, o którą chciałabym dopytać, czyli tego, jak to się dzieje, że właśnie energia jądrowa może być wykorzystywana w elektrowniach jądrowych, ale o tym jeszcze powiemy. Skupmy się teraz na kwestii tego, co budzi wątpliwości najbardziej, czyli właśnie kwestii bezpieczeństwa. W takim razie, co wpływa na to, że nie musimy obawiać się tego, że dojdzie do awarii elektrowni jądrowej, elektrowni, których mamy no, w Europie dosyć dużo, różnego rodzaju. Polska jest tutaj wyjątkiem w zasadzie, jeśli chodzi o rozmieszczenie elektrowni jądrowych na mapie Europy. Więc skoro tak dużo państw i różnych firm, też prywatnych, które budują reaktory, działają na zlecenie na przykład konkretnych państw czy spółek, rozwijają te technologie, to znaczy, że jest ona bezpieczna i da się nad tym zapanować. Co jest tym gwarantem bezpieczeństwa? Dlaczego coś, co jest tak bardzo nieobliczalnego, myśląc o właśnie energii atomowej wykorzystywanej do bomb jądrowych, da się okiełznać, jeśli chodzi o wytwarzanie energii?
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo elektrowni jądrowych, to obecnie budowane reaktory, nowoczesne reaktory spełniają bardzo wysoki stopień tego bezpieczeństwa. Konstruktorzy, projektanci, naukowcy, którzy nad tym pracują i czuwają, tak mają zaprojektować reaktor jądrowy, żeby on bezpiecznie pracował przez wiele lat, powiedzmy 60 lat. I tych barier bezpieczeństwa w reaktorze jest mnóstwo, poczynając od paliwa jądrowego. To nie jest czysty uran, tylko jest to pastylka dwutlenku uranu. Sam ten materiał jest ceramiką, która też już przytrzymuje jak gdyby produkty rozszczepienia, które są wysoko radioaktywne. Następnie taka pastylka jest włożona, wiele takich pastylek, do koszulki paliwowej ze specjalnych stopów, na przykład magnezu czy stali nierdzewnej. I ten materiał koszulki także zatrzymuje promieniowanie. Taką kolejną warstwą bezpieczeństwa jest zbiornik reaktora, który ma grube ścianki, na przykład 20-centymetrowe ścianki ze stali w zbiornika mogą w niektórych typach reaktorów są tą barierą bezpieczeństwa. I następnie jeszcze zbiornik ma kolejne osłony, tak zwaną osłonę biologiczną i cały reaktor też znajduje się w budynku reaktora, który ma grube ściany betonowe i od góry taką część kulistą, która jest najbardziej wytrzymałą konstrukcją, jeśli chodzi o zniszczenie. Także tych barier bezpieczeństwa jest wiele i to są te bariery, które chronią nas od szkodliwego promieniowania jonizującego, które się uwalnia podczas rozszczepienia. Natomiast sterowanie reakcją łańcuchową odbywa się wewnątrz właśnie reaktora za pomocą systemu prętów bezpieczeństwa, prętów sterujących. I takie pomysły powstały już w latach 50. po II wojnie światowej, kiedy wymyślano różne typy reaktorów, więc przez ten długi czas to bezpieczeństwo było coraz większe pracy takich reaktorów. Więc obecne reaktory są tak konstruowane, żeby systemy bezpieczeństwa zadziałały nawet bez ingerencji człowieka.
Czy to także dzieje się w sytuacji no, takiej, jaką obserwujemy obecnie, co też budzi obawy i u niektórych nawet strach? Wojna w kraju, w którym takie elektrownie atomowe są. Nie mówimy tutaj wyłącznie o Czarnobylu, bo z tym kojarzy nam się Ukraina, jeżeli mówimy o elektrowniach atomowych, ale pamiętajmy, że Ukraina także korzysta z energii jądrowej i także są czynne reaktory. I słyszeliśmy o walkach w okolicach, o atakach rosyjskich wojsk właśnie na te budynki czy na okolice, czy chociażby wywołany niedawno pożar w rejonie jednej z elektrowni. To wszystko działa na wyobraźnię i rodzi pytania, czy rzeczywiście obecnie funkcjonujące te współczesne reaktory, współczesne elektrownie są odporne nawet na tego typu ataki? Czy możemy być spokojni?
Ja myślę, że tak. Jeśli chodzi o czarnobylską elektrownię, to ona jest w stanie wyłączenia. W reaktorze jądrowym jest taka wielkość zwana ciepłem powyłączeniowym. Gdy reaktor, powiedzmy, zostanie wyłączony, nie będzie dalej pracował, nadal pręty paliwowe są bardzo rozgrzane, wydziela się bardzo duża ilość ciepła i trzeba reaktor chłodzić. Do tego chłodzenia potrzebne jest zasilanie. I jeśli chodzi o Czarnobyl, to niedawno mieliśmy właśnie taki problem, że zostało wyłączone, zniszczona sieć elektryczna, która dostarczała zasilanie do chłodzenia reaktora. Niemniej jednak temperatura w tym reaktorze już wyłączonym, które to wyłączenie było już jakiś czas temu, po wielu latach oczywiście nie jest tak wysoka jak na początku, więc dokładnie nie powiem, chyba ona wynosiła 60 stopni, także nie było niebezpieczeństwa, że nie wiem, nastąpi stopienie paliwa, bo musiałoby być to dużo większa temperatura rzędu 600 stopni. Także jeśli chodzi o Czarnobyl, to oczywiście ta sytuacja wzbudziła jakiś lęk, ale nie każdy może wie, że zawsze możemy sprawdzić, jaka jest sytuacja radiacyjna nad naszym niebem. Są stacje monitorujące promieniowanie czy skażenie promieniotwórcze. Nawet w naszym mieście, w Lublinie, na dachu budynków Instytutu Fizyki znajduje się taki monitor skażeń i wynik tego pomiaru możemy przez internet zawsze sprawdzić. I zawsze jest komunikat uspokajający, nie ma żadnego skażenia, nie ma podwyższonego promieniowania, czujmy się bezpieczni. To samo możemy wyczytać na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki, która też uspokaja, jeśli chodzi o takie komunikaty i jesteśmy bezpieczni.
I takie właśnie te komunikaty także przekazujemy na antenie Radia Lublin i także informujemy o tym, że zażywanie jodu nie jest potrzebne, nie musimy się obawiać. Te kwestie już zostawiamy tutaj na bok. I wracając do kwestii jeszcze Czarnobyla i tego, żeby jakby zamknąć też ten temat. Na czym polega różnica między tamtą technologią elektrowni w Czarnobylu, a technologią, która obecnie jest stosowana? Czy obecnie tworzone elektrownie atomowe albo te, które powstały już x lat temu, ale funkcjonują do dzisiaj, czy one różnią się od tej technologii zastosowanej w Czarnobylu i także podejście do pracy i całe procedury bezpieczeństwa?
Jeśli chodzi o reaktor w Czarnobylu, to jest to reaktor typu RBMK. No, ja mogę wytłumaczyć skrót, ponieważ uczyłam się języka rosyjskiego od 5 klasy szkoły podstawowej przez liceum i studia, więc do tej pory jeszcze nie zapomniałam. Reaktor Balszoj Mośćnosti Kanalnej, czyli to jest reaktor wielkiej mocy typu kanałowego. To są ogromne reaktory i jeśli chodzi o awarię w Czarnobylu, to tam było wiele różnych przyczyn tej awarii. Ale najważniejszą taką z punktu widzenia fizyki kwestią jest współczynnik reaktywności. Jeśli on jest ujemny, to przy utracie chłodzenia rdzenia, co jest takim najgorszym scenariuszem, jeśli chodzi o awarie wszelkie, że tracimy to chłodzenie i paliwo się może stopić. Więc przy utracie chłodzenia moc reaktora powinna maleć w tym bezpiecznym aspekcie. Natomiast w Czarnobylu ten współczynnik reaktywności dodatni spowodował, że moc reaktora w ciągu 4 sekund wzrosła wielokrotnie, co spowodowało podwyższenie temperatury. Dodatkowym takim błędem konstrukcyjnym było zastosowanie grafitu jako moderatora. Bo dobrym moderatorem i najlepszym moderatorem jest ciężka woda. Natomiast dobrym także moderatorem jest grafit, ale gdy chłodzimy reaktor gazem, na przykład dwutlenkiem węgla czy helem. Natomiast chłodzenie wodą jest niebezpieczne, bo jeśli wzrośnie temperatura, dojdzie do reakcji grafitu z wodą i wytwarza się tak zwany gaz wodny, mieszanina tlenku węgla z wodorem, który w kontakcie z powietrzem wybucha. I to nastąpiło w Czarnobylu. A pamiętamy, przynajmniej ja pamiętam, że jeśli chodzi o Czarnobyl, to było mówione, że był to wybuch jądrowy, tak jak właśnie to się odbywa przy zrzuceniu bomby. To nie był wybuch jądrowy, to był wybuch gazu, który spowodował, był on na tyle silny, że spowodował zerwanie 7-metrowej warstwy betonu nad tym reaktorem i oczywiście te produkty reakcji rozszczepienia zostały uwolnione w powietrze. Wiatry rozprzestrzeniły to skażenie na tereny Białorusi, Polski, Bułgarii, nawet Szwecji. Pamiętam, bo ja wtedy byłam na studiach tutaj w Lublinie, no nie mieliśmy zajęć przez 2-3 dni, nie trzeba było przychodzić na uczelnię. Ludzie zbierali takie małe kuleczki i przynosili do laboratoriów, żeby zmierzyć. To były fragmenty paliwa, także naukowcy tu wiedzieli i podejrzewali, co się stało. Jednak no, nie można było tego nagłośnić, tak jak teraz wszystko mamy od razu w internecie. I to też może było lepsze, bo nie było takiej paniki wśród społeczeństwa. Ale co trzeba tutaj powiedzieć? Oczywiście nastąpiło skażenie, potem usuwano skutki tej awarii, zrobiono obudowę bezpieczeństwa, tak zwany sarkofag, który wiele lat funkcjonował, ale no, z biegiem czasu, w wyniku działania atmosfery, deszczy i te konstrukcje zardzewiały, zniszczyły się i trzeba było zrobić nową obudowę. Na tą obudowę składało się wiele miliardów euro. Przeznaczono na zbudowanie nowej osłony, która nazywa się teraz Arką. Ona funkcjonuje i ma zabezpieczyć ten teren na 100 lat. W wyniku katastrofy nastąpiło skażenie terenu różnych krajów europejskich i po kilku latach od tego czasu naukowcy określili dawkę promieniowania, którą otrzymał pojedynczy mieszkaniec danego kraju. Oczywiście tam, gdzie wiatry przywiały więcej tego skażenia, no więc te dawki były większe. Na tereny Polski ta roczna dawka na jednego mieszkańca wynosiła 0,3 milisiewerta. Jest to taka jednostka dawki promieniowania, która nam mówi, ile energii przyjęło nasze ciało. Więc dawka 0,3 milisiewerta nie jest duża. Trzeba ją porównać z dawką, którą otrzymujemy od natury, od naturalnego promieniowania tła, tak to się nazywa, która wynosi średnio na całej Ziemi 2,4 milisiewerta. W Polsce ona jest troszkę większa, 3,3 milisiewerta. Więc porównując dawkę od katastrofy czarnobylskiej 0,3 do 3,3 od natury, można powiedzieć, że była dużo mniejsza i nie należałoby się jej w ogóle obawiać, bo my funkcjonujemy w promieniowaniu jonizującym, naturalnym. Ludzie żyją i nikt z tego powodu nie traci zdrowia czy życia. Są oczywiście miejsca na świecie, gdzie takie dawki tła naturalnego są wyższe, ale tam ludzie też żyją. Może krócej, parę dni, ale nie jest to dawka, która nam zagraża. Czyli jeśli chodzi o to niebezpieczeństwo stworzone przez katastrofę czarnobylską, no to było to bardziej psychologiczne niebezpieczeństwo, takie no właśnie działające na wyobraźnię. Też tam dużo ludzi przesiedlono z tego miasta i to przesiedlenie bardziej wpłynęło na życie ludzkie, to wyjście z tego terenu, niż te dawki promieniowania. A jeśli chodzi właśnie o teraz nowoczesne reaktory, to też można powiedzieć, że no każda taka awaria czy katastrofa, jak była w Czarnobylu czy też w Fukushimie, wpływa na to, że wzmożone są wysiłki konstruktorów, naukowców, żeby tworzyć coraz bezpieczniejsze reaktory. I nowoczesne reaktory naprawdę ten aspekt bezpieczeństwa spełniają. I te wszystkie doświadczenia lat są uwzględniane.
I myślę, że w tym momencie przynajmniej częściowo i tak na takim poziomie podstawowym przybliżyliśmy naszym słuchaczom, czym elektrownie jądrowe są i wytłumaczyliśmy, że nie musimy się obawiać i są to technologie bezpieczne. I teraz chciałabym przejść do kwestii w zasadzie takiego głównego powodu, dla którego ta dzisiejsza rozmowa się odbywa, czyli jakby jeszcze założenia tej mojej rozmowy i audycji sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, czyli kwestia przede wszystkim tego, czy energia jądrowa rzeczywiście jest zieloną energią i może być ratunkiem dla środowiska, ale do tego pytania przejdziemy za chwilę.